Punktualnie 5 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, drugi dzień lipca, a na antenie Radia Poznań zapraszamy na dwugodzinne spotkanie ze sportem i muzyką w ramach audycji W Sportowym Rytmie. Program realizuje Jarosław Pachczyński, a przy mikrofonach
Dawid Cytrowski
oraz Wojciech Bernard. Do godziny 20 na naszej antenie m.in. sporo o piłce nożnej. Do pracy przed nowym sezonem Ekstraklasy przystąpiły bowiem ostatnio dwie poznańskie drużyny. Będziemy przy bułgarskiej, gdzie pierwszy sparingowy mecz rozegrał zespół Lecha. Działo się tam także sporo pod względem marketingowo-organizacyjnym, bowiem poznaliśmy nowego sponsora strategicznego kolejorza, a także zaprezentowano koszulki. Nowe koszulki, w jakich występować będą w najbliższym sezonie piłkarze trenera Johna van den Broma. Poświęcimy także kilka minut poznańskiej Warcie, która dzisiaj w Grodzisku Wielkopolskim rozgrywa swój pierwszy mecz sparingowy. Posłuchamy, jak radzą sobie w tym starciu zawodnicy trenera Dawida Szulczka. Potem wybierzemy się na poznańską plażę Wolności, czyli rywalizację siatkarzy i siatkarek plażowych. Zajrzymy do Gniezna, gdzie podczas tego weekendu rozgrywany był bardzo ciekawy międzynarodowy turniej koszykarski. Zajrzymy na żużlowe tory, bo sporo zmagań ligowych, ale nie tylko. Zapowiemy również bardzo ciekawe wydarzenie, które już niebawem odbędzie się na poznańskim Golęcinie. Porozmawiamy o zbliżających się igrzyskach polonijnych. Będzie także szansa dowiedzieć się, w jaki sposób miasto Poznań docenia osoby zasłużone dla sportu w stolicy Wielkopolski. Będzie też o ciekawych wydarzeniach na torze Poznań. To wszystko do godziny 20. Zapraszamy na początek przegląd najważniejszych wydarzeń sportowej niedzieli.
Polskie siatkarki wygrały z Koreą Południową 3-0 w setach do 23, 18 i 16. W swoim ostatnim meczu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów Polki z bilansem 10 zwycięstw i tylko dwóch porażek wygrały tę część rywalizacji. W ćwierćfinale zagrają z Niemkami. Turniej finałowy rozpocznie się 12 lipca w Arlington w Teksasie. Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Austrii, 10. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. To 7. w tym sezonie i 5. z rzędu zwycięstwo obrońcy tytułu, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzecie kolega Verstappena z teamu, Meksykanin Sergio Perez. Francuz Victor Lafay z Cofidisu po samotnym ataku na ostatni kilometrze wygrał w niedzielę w hiszpańskim San Sebastian. Drugi etap 110. edycji kolarskiego wyścigu Tour de France. Najlepszy z Polaków Rafał Majka był 31. Liderem pozostał Brytyjczyk Adam Yates z ekipy Team Emirates. Ostatniego dnia Igrzysk Europejskich w Krakowie do polskiego dorobku medalowego wpadły kolejne krążki. Złoto w kickboxingu wywalczył Robert Krasoń. Klaudia Zwolińska była druga w C1 w kajakarstwie górskim, a brąz w tekbolu wywalczyli Adrian Duszak i Marek Pokwap. W sumie Polacy podczas tej imprezy zdobyli 50 medali, 13 złotych, 19 srebrnych i 18 brązowych. Klasyfikację medalową zdecydowanie wygrali Włosi, którzy zdobyli 100 medali, w tym aż 35 złotych. W zaległym meczu 6. kolejki żużlowej pierwszej ligi Arget Malesa Ostrów przegrała w Zielonej Górze z Falubazem 36-54. Od 17 trwa mecz drugiej ligi pomiędzy Startem Gniezno a Kolejarzem Opole. Jak sytuacja na torze w Gnieźnie?
Tutaj za nami dopiero 7 biegów. Gospodarze prowadzą 28-14.
Oczywiście o przebiegu tego spotkania będziemy Państwa na bieżąco informować. Teraz jednak w naszej audycji chwila muzycznego oddechu, a później pomówimy o futbolu.
Niespełna 2 tygodnie temu przygotowania do nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy rozpoczęła poznańska Warta. W miniony poniedziałek zajęcia rozpoczęli piłkarze poznańskiego Lecha. Dziś na początek wizyta przy bułgarskiej i w tym roku podopieczni holenderskiego szkoleniowca Johna van den Broma. Pierwsze mecze o stawkę rozegrają dopiero w drugiej połowie lipca, dlatego szkoleniowiec ma zdecydowanie więcej czasu na pracę z drużyną niż w poprzednim sezonie, gdy rozpoczynał swoją przygodę przy bułgarskiej. I przy okazji uspokajał niedawno dziennikarzy i kibiców niecierpliwie oczekujących wartościowych transferów.
Dla mnie ten powrót teraz, ten początek przygotowań jest łatwiejszy, bo w zeszłym roku przyjechałem tutaj w ostatniej chwili. Teraz znam wszystkich, także jest dużo łatwiej.
Jeśli chodzi o to, czy trener jest zmartwiony tym, że zastał tę szatnię trochę bardziej pustą niż była ona na koniec sezonu, to trener odpowiedział krótko nie, ponieważ ja wiedziałem już na zakończenie sezonu, że część z tych zawodników po prostu nas opuści. Jeśli chodzi o zawodników, którzy są na zgrupowaniach reprezentacji narodowych, tudzież byli i teraz cieszą się zasłużonymi urlopami, no to my się cieszymy, że tak wielu naszych zawodników w swoich reprezentacjach narodowych gra, bo to też świadczy o ich jakości i o tym, jak dobrych zawodników mamy w zespole. Jeśli mówimy o tych zawodnikach, którzy odeszli, chociażby jak Pedro Roboczo czy Michał Skóraś, no to wszyscy wiemy i wy też to dobrze wiecie, że my musimy na te pozycje poszukać zawodników i oczywiście to robimy, natomiast w tym momencie jeszcze tych zawodników z nami nie ma, czekamy i mam takie czasem wrażenie, tak trochę żartując, że dla was jest to większy problem niż dla nas, bo wy
nie macie o czym pisać, a ja po prostu wiem i mogę wam to obiecać, że ci zawodnicy przyjdą, a kluczową kwestią dla mnie w temacie przyjścia tych zawodników jest to, aby oni mieli po prostu odpowiednią jakość i byli tą ekstra wartością dodaną dla naszego zespołu. Mamy wiele spotkań z prezesem, z dyrektorem sportowym, z szefem scoutingu, oglądamy piłkarzy, dyskutujemy, no i chcemy po prostu zawodników wybrać z najwyższą jakością, bo to jest to, co jest nam potrzebne. Czasem trzeba na to poczekać, to prawda, ale ja to akceptuję, długo jestem w piłce i wiem, że tak jest, wiem też, że jeżeli coś się robi na siłę i czasami nie jest się do czegoś przekonanym, to to nie zawsze wypala, także mogę was zapewnić, że ci zawodnicy będą i będą to zawodnicy z odpowiednią jakością. And I can wait, okay, because I know that it's gonna be
okay and this is for me the most important part. Na to liczymy, że to faktycznie będą zawodnicy z odpowiednią jakością i że w Lechu Poznań zostawią liczby, a gołąbki na poznańskich dachach już ćwierkają, że podobno Ali Golizadeh, reprezentant Iranu, będzie całkiem blisko podpisania kontraktu, że już tam ostatnie szczegóły zostały tylko do dopięcia. W kręgu zainteresowań Lecha jest chociażby także Elias Andersson, to z kolei reprezentant Szwecji, lewy obrońca, który miałby zastąpić Pedro Reboczo. Ale bez tych zawodników na razie. Wczoraj Lech zagrał pierwszy sparing podczas tego letniego okresu przygotowawczego. Rywalem poznaniaków był Slovan Liberec, siódmy zespół czeskiej ekstraklasy, a to spotkanie miało bardzo niecodzienny przebieg, bo tylko w pierwszej połowie tak w zasadzie obserwowaliśmy zawodników Lecha Poznań. Połowa, która zakończyła się wynikiem 1-0 dla gości. W drugiej połowie trener John van den Brom dał już pograć absolutnie młodzieży. W zasadzie to był mecz Akademii Lecha Poznań. Ostatecznie całe spotkanie zakończyło się porażką poznaniaków 1-3. No to posłuchajmy, co po tym meczu powiedzieli obrońcy. Alan Czerwiński i Michał Gurgul.
Przegraliśmy 1-0, jakieś tam sytuacje sobie stworzyliśmy. Znaczy konflikt dla nas to jest początek przygotowań. Pierwszy tydzień za nami bardzo ciężki, także zaraz wyjeżdżamy na obóz i będziemy koncentrować się teraz tylko na tym. Oczywiście szkoda, że przegraliśmy. Chcieliśmy ten mecz wygrać, ale tak jak mówię, teraz koncentrujemy się i na obozie.
No właśnie, wspominałeś o tym, że ten pierwszy tydzień przygotowań za wami bardzo ciężki. Tak z reguły bywa, że kiedy się wraca, to trzeba gdzieś tę bazę budować. To było czuć w nogach podczas tej pierwszej połowy?
No, na pewno było trochę czuć, ale to jest normalne. Jakby to już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że tak jest. Ten zawsze początek okresu przygotowawczego jest po prostu ciężki, ale to jest normalne, tak ma być. I teraz czekamy na obóz. No mniej więcej wiemy, na czym będziemy pracować. Ten pierwszy mikrocykl oczywiście mieliśmy cięższy, dosyć dużo biegania, dlatego te nogi teraz są trochę cięższe. No za chwilę pewnie będziemy już schodzić obciążeń, łapać trochę dynamiki, świeżości, bo tak naprawdę ten okres przygotowawczy jest krótki i zaraz zaczynamy mecz z Piastem Gliwice.
Inna sprawa, że kiedy patrzy się na ten okres przygotowawczy generalnie na początek sezonu tych spotkań oficjalnych, to porównując to z tym, co działo się przed rokiem, no to niebo a ziemia, no bo tutaj w zasadzie macie pełen luz i komfort, jeśli chodzi o to natężenie spotkań w porównaniu chociażby z tym, co się działo przed rokiem, prawda?
Zgadza się, graliśmy jeszcze Super Puchar, także tych meczy Ligę Mistrzów, także tych meczy było dużo więcej. No teraz, tak jak mówię, rozpoczęliśmy okres przygotowawczy, pierwszy dzień za nami, czekamy teraz jeszcze na naszych reprezentantów. No i mam nadzieję, że za niedługo w pełni już będziemy wszyscy się razem przygotowywać do pierwszego meczu.
A to pomaga takie dłuższe nieco oczekiwanie na pierwsze oficjalne spotkanie, bo pamiętam, że przed rokiem to w zasadzie początek lipca już były mecze z Karabachem Magdam, jeszcze wcześniej Super Puchar Polski. Teraz jednak na to pierwsze spotkanie trzeba będzie chwilkę poczekać. To pomaga, czy w zasadzie jak to wygląda z perspektywy piłkarza?
No myślę, że nie ma różnicy. Mieliśmy troszkę dłuższą przerwę niż inni, ale to z tego względu, że rozegraliśmy bardzo dużo meczów, praktycznie prawie dwa razy tyle, co niektóre drużyny. No i co, teraz ten okres przed nami, jeszcze 3 tygodnie do pierwszego meczu i zaczynamy.
Michał Gurgul, 1-3 przegrywacie ten pierwszy sparing w okresie przygotowawczym. Jaka jest twoja opinia o tym meczu? Drugiej połowie, bo w tej drugiej połowie grałeś?
Myślę, że nieźle weszliśmy w mecz. Z początku mieliśmy nawet, moim zdaniem, większą przewagę, jeśli chodzi o grę w piłkę. Z czasem natomiast drugi zespół zaczął przeważać. Niestety dziś straciliśmy tą spokój przy piłce. Myślę, to zaważyło na tym, że oni zyskiwali taką pewność siebie i mieli przez to więcej sytuacji.
Tak nawet żartowaliśmy, że w drugiej połowie to wyszła Akademia Lecha Poznań przeciwko zespołowi z Czech, natomiast fajnie to wyglądało w kilku momentach, kiedy faktycznie w ofensywie staraliście się dobrze pograć piłką, kiedy gdzieś te szybsze wymiany pod bramką, to przyniosło efekt po bramce wyrównującej. No i widać było, że jakby ta trema was chyba nie zżerała.
Nie, myślę, że nie. Myślę, że każdy wie, w jakim miejscu teraz się tutaj znajdujemy, dał siebie wszystko i po prostu chcę udowodnić, że może zostać w tej drużynie i chcę sobie wywalczyć miejsce.
No właśnie, to jest trochę taka szansa dla was, bo widać było, że trener Van den Brom robi taki przekrój tego zaplecza z Akademii, kogo można zaprosić na obóz, komu warto dać szansę. Czuliście to, że to jest właśnie taka szansa na to, żeby się pokazać?
Tak, na pewno. To jest już, myślę, że w DNA klubu, że cały czas gdzieś tam młodzi zawodnicy przewijają się przez pierwszy zespół. Też musimy być na to wszyscy gotowi i po prostu wyczekiwać cierpliwość.
Tych młodych zawodników w sparingu ze Slovanem Liberec nie brakowało. Kolejny sprawdzian już w następną sobotę. Lechici tym razem na boisku w Opalenicy zagrają z Banikiem Ostrawa. Być może już wtedy w szerszym, takim naprawdę ekstraklasowym zestawieniu.
A my spoglądamy także na to, co dzieje się w Grodzisku Wielkopolskim, bo tam bardzo wartościowy sparing rozpoczęła Warta Poznań, czyli drugi wielkopolski zespół z najwyższej klasy rozgrywkowej. Rywalem zielonych podopiecznych Dawida Szulczka jest mistrz Rumunii Farul Constanța, prowadzony przez Gorgę Hadziego. Także tutaj naprawdę duże nazwiska, duży klub i dobre informacje są takie, że po 15 minutach zieloni prowadzą 1-0. Po zakończeniu pierwszej połowy tego sparingu postaramy połączyć się z rzecznikiem prasowym zielonych Piotrem Leśniowskim, który być może opowie nam o tym, jak to spotkanie dokładnie wygląda. Na pewno będziemy jeszcze do tego wracać.
Natomiast do Lecha Poznań wrócimy po godzinie 19. Będziemy mówić o innych ciekawych wydarzeniach przy Bułgarskiej, czyli o ogłoszeniu nowego sponsora tytularnego, a także przedstawieniu koszulek, w jakich w nowym sezonie występować będą podopieczni trenera Johna Van den Broma. Za 3 minuty na naszej antenie o siatkówce.
Radio Poznań pod siatką.
Lotto Plaża Wolności Poznań 2023. Turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski. Trzygwiazdkowy, bardzo mocno obsadzony.
Zawodnicy zbierają punkty i te punkty będą ważne w rozstawieniu w turnieju finałowym.
Damian Lisiecki, organizator turnieju.
Niektóre pary niestety wyjechały na turniej światowy do Helsinek i mamy pary, że tak powiem, z górnej półki, ale nie z tej najwyższej.
Są też pary z poznańskimi elementami.
Tak, no na przykład nasza para z Kała z zespołem Poznań, reprezentująca nasz uniwersytet, Weronika Antczak, Justyna Kozłowska, są już 5-6, także po lewej stronie będą miały dwie szanse awansu do pierwszej czwórki, także już duży sukces tych dziewczyn.
To trzeba powiedzieć o turniejach siatkówki plażowej. Jedna porażka nie eliminuje z turnieju.
Tak, jest to system podwójnych eliminacji, system brazylijski się nazywa i z lewej strony, jeżeli zespół przegrywa, ma szansę jeszcze z prawej strony dojść do samego finału, oprócz półfinału.
Plaża Wolności, ale także plaża dla zawodników, którzy bardzo dobrze znają halę. Para Jędrzej Gruszczyński, Marcin Ernastowicz. Niektórzy doświadczeni plażowi zawodnicy, a po drugiej stronie stają goście ze Skrybełchatów i z niemieckiej Bundesligi. Kiletni przerywnik, panie Jędrzeju?
Tak, no dokładnie. My oboje w sumie lubimy grać w tą odmianę siatkówki. Robiliśmy to tak na dobrą sprawę od młodzika wspólnie przez młodzieżowe kategorie wiekowe. Później mieliśmy, powiedzmy, taką przerwę, nie gramy całych sezonów, bo to jest trochę za duże obciążenie fizyczne na to, że jednak cały sezon jest ciężki, halowy, więc na plażę raczej schodzimy dla zabawy.
I tu, panie Marcinie, trzeba się było przebijać przez cały piątek przez kwalifikacje, bo mimo że jesteście z dobrym halowym dorobkiem, to na plaży w tym sezonie do tej pory 0 punktów.
Tak, dokładnie. Wczoraj też było ciężko. Dzisiaj nasze ciało to odczuło i w dalszym ciągu jest ciężko, ale robimy co możemy, próbujemy wygrać, jesteśmy na dobrym torze na razie, pomimo tego pierwszego przegranego meczu, ale był zacięty, było blisko, no trudno, no. Gra się dalej.
Mamy ambicje, żeby się dobrze bawić przede wszystkim. Przyjechaliśmy tutaj bez żadnego przygotowania. Za każdym razem się gra, żeby wygrać, ale naszym w sumie celem jest, żeby spędzić razem czas i się dobrze pobawić.
No, dosłownie mieliśmy w zeszłym tygodniu 2 dni i miesiąc temu jeden trening. To wszystko, co razem przegraliśmy. Ale jednak to, co się tam grało kiedyś za młodzika, za kadeta, to jednak zostaje i wystarczy sobie przypomnieć i zgranie wraca.
Jeżeli jest się z Wrześni, to nie sposób nie przejść przez siatkówkę plażową?
Zdecydowanie tak. Boiska są super przygotowane. We wrześni, bardzo często też zaczynaliśmy w kwietniu, w marcu, no więc jakby no to jest, powiedzmy, synonim, tak, września i siatkówka plażowa.
Ale prawie, że to samo można powiedzieć o Gostyniu. Zawodnicy Kani Gostyń w młodzieżowych rozgrywkach zawsze byli widoczni.
Tak, dokładnie, chociaż nie mieliśmy aż tak dobrze przygotowanych boisk jak we wrześni, ale chętnie tam jeździliśmy, żeby coś tam wygrać.
Tak to było w ten weekend nad poznańskim jeziorem Rusałka, kolejna edycja Lotto Plaży Wolności. Jeśli chodzi o te najważniejsze rozstrzygnięcia, to dzisiaj były się mecze finałowe zarówno w konkurencji panów, jak i pań. Wśród panów najlepsi Adam Lorenc i Mateusz Podborączyński, którzy w finale pokonali Tomasza Jaroszczaka i Jarosława Lecha 2-0 w setach do 14 i do 16. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, to tutaj triumfowały Izabela Błasiak i Aleksandra Zdon. W meczu finałowym pokonały one Julię Gierczyńską i Anetę Kaczmarek 2-1. 15 minut po godzinie 18. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Byliśmy nad poznańską Ursałką. Teraz wybierzemy się do Gniezna, gdzie podczas tego weekendu odbywał się już 20. międzynarodowy turniej koszykówki. Brało w nim udział blisko 600 zawodniczek i zawodników z 35 klubów. To młodzi koszykarze z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Irlandii, Łotwy, Finlandii, Czech i oczywiście także Polski. W najstarszej kategorii chłopców do 15 lat wygrała drużyna z Londynu. Co ciekawe, prowadzona przez polskiego trenera.
Daniel Środkowski, trener i właściciel klubu London Reed z Wielkiej Brytanii.
Widzieliśmy ten mecz ze Szwecją, był bardzo emocjonujący, tak? Emocje były duże tutaj na parkiecie.
Oczywiście duże, obie drużyny były bardzo takie zdeterminowane do zwycięstwa. Graliśmy dwumecz z tą drużyną. W pierwszym meczu pokonaliśmy ich 12 punktami, teraz przegraliśmy 5, więc w ten sposób uzyskaliśmy zwycięstwo w turnieju.
Jak pan ocenia przebieg tego turnieju?
No, ja prowadziłem drużynę U15. Jesteśmy drużyną, która się niedawno powstała. Wiele mamy dużo bardzo utalentowanych zawodników. Żeby przyjechać tutaj do Polski na turniej i wygrać go cały, to jest dla nas bardzo dużo, bardzo ważne, żeby zbudować pewność siebie tych zawodników. A przyszły sezon.
Właśnie, jak pan uważa, co daje udział w takim turnieju? No w końcu niewielkie miasto w dalekim kraju.
Troszkę mniejsze miasto niż Londyn. Przede wszystkim daje takie poczucie trochę większego perspektywy świata, że są różne kultury, są różne miejsca. Druga rzecz daje niesamowitą okazję, żeby scalić się, żeby się zjednoczyć jako drużyna, poznać się jeszcze lepiej poza boiskiem, spędzić ten czas wspólny i przede wszystkim zdobyć bardzo ważne doświadczenie w takich właśnie emocjonujących meczach jak dzisiaj.
Marek Szczepanowski, organizator turnieju, to już 20 turniej w takiej międzynarodowej obsadzie.
Zawsze mamy najbardziej międzynarodowy turniej. W tym roku przyjechały drużyny z 8 państw, z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, ze Szwecji, z Finlandii, z Łotwy, z Czech, Niemiec, no i z Polski. Mamy też z Finlandii nową drużynę.
Jaki jest poziom w tym roku tych rozgrywek, bo mecze są rozgrywane w 6 kategoriach.
Jak zawsze zróżnicowany, są bardzo wysokim poziomie, to są często, nierzadko mistrzowie swoich krajów. Słyszymy głosy meczu drużyny ze Szwecji, Trelleborga z drużyną z Londynu. Bardzo wysoki poziom, to jest mecz o pierwsze miejsce. Fizycznie są bardzo fajnie przygotowani. Jest chłopiec 2,10 m wzrostu, no w wieku 16 lat. No to jest naprawdę coś.
Czy na tych turniejach już gdzieś tam można się rozglądać za narybkiem do tej najwyższej ligi koszykarskiej?
Oczywiście, że tak. Na tych turniejach grało wielu zawodników słynnych, choćby wspomnę braci Ponitków, którzy tutaj kiedyś grali. Jest nasza Lila Banaszak, gnieździanka od nas z klubu, która teraz gra w Ekstraklasie i w reprezentacji Polski. Jest wielu chłopców, zwłaszcza kiedyś z Izraela, który w tej chwili puka do bram NBA. Grają fajnie.
I właśnie, co dają takie turnieje tej młodzieży? Czy to jest tylko taki wakacyjny wypad, powiedzmy, gdzieś z kraju?
Cały czas trwa dyskusja, czy to jest turniej na zakończenie sezonu, czy na rozpoczęcie nowego. W lipcu się jakby niewiele dzieje w Europie, wszyscy wypoczywają, ale koszykarze to taki naród, który by grał. Ci, którzy tu przyjeżdżają, oni kończą mecz, idą na boisko na zewnątrz. Tutaj mamy takie boiska i non-stop by tylko grali w koszykówkę, więc to są zapaleńcy, pasjonaci, ci trenerzy, którzy przyjeżdżają, przecież rezygnują z własnych urlopów i przyjeżdżają. Daje im to dużo, bo granie przeciwko zagranicznym drużynom jest czymś fajnym, bo każda drużyna zagraniczna no jednak inaczej tam wygląda i wzbogacają jakby warsztat pracy każdego trenera też.
Spotkania tegorocznego turnieju rozgrywane były na 5 boiskach w różnych halach sportowych. Na każdy mecz kibice mogli wejść za darmo, a podczas tego turnieju grano nie tylko w koszykówkę. Organizatorzy zapewnili bowiem zawodnikom również zajęcia integracyjne, dyskoteki, poznawanie historii miasta oraz koncerty. Turniejowe opinie zbierał Rafał Muniak. 32 minuty po godzinie 18:00 rzut oka na żużlowy tor w Gnieźnie. Tam spotkanie drugiej ligi żużlowej. Ultrapur Start Gniezno zdecydowanie prowadzi z kolejarzem Opole 41-19. Na naszej antenie za 3 minuty także mówić będziemy dalej o rywalizacji na żużlowych torach.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
24 minuty niespełna pozostają do godziny 19. Wizytę na żużlowych torach rozpoczynamy od PGE Ekstraligi już w piątek. Porażka Fogo Unii Leszno w Namoto Arenie w Toruniu z tamtejszym Apatorem 37-53 i trzeba przyznać, że leszczyńskie Byki w tym sezonie czeka naprawdę trudna walka o pozostanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W innym piątkowym spotkaniu Motor Lublin wygrał ze Stalą Gorzów 52-38. Dzisiaj trwa jeszcze spotkanie GKM-u Grudziądz z Selfastem Wilkami Kros. Jasno. Na razie po 13 gonitwach Grudziądz prowadzi 47-30. O 19.15 rozpocznie się hit tej kolejki. Włókniarz Częstochowa pojedzie z Betardem Spartą Wrocław. W pierwszej lidze żużlowej wczoraj w zaległym meczu Arget Malesa Ostrów wygrała z Polonią Bydgoszcz 51-38. Dzisiaj natomiast inny mecz zaległy Ostrowianie musieli objechać. Pojechali do Zielonej Góry na starcie z Falubazem i wyraźnie przegrali 36-54. Dziś także w pierwszej lidze odbyło się spotkanie Wybrzeża Gdańsk z Orłem Łódź. Gdańszczanie wygrali 51-39. I w drugiej lidze żużlowej dziś zakończyło się już spotkanie Lokomotywu Daugavpils z Unią Tarnów. Ostatecznie to spotkanie zakończono przed czasem ze względu na opady deszczu. Przystanie 41-37 dla Unii Tarnów. Od 17 trwa mecz startu Gniezno z Kolejarzem Opole. Jak sytuacja na torze w Gnieźnie?
W tej chwili po 11 biegach mamy prowadzenie zdecydowane gospodarzy 45-21. Kwestia triumfu w tym spotkaniu jest już rozstrzygnięta. Toczy się teraz walka o tak zwany bonus, bo w pierwszym meczu kolejarz wygrał na własnym torze 56-34.
Trzymamy zatem kciuki, by i ten punkt bonusowy pozostał dzisiaj w Gnieźnie. Wczoraj w Rawiczu doszło do derbów Wielkopolski. Miejscowa Metallica Recycling Kolejarz podejmowała Enę Polonię Piła. Ostatecznie dość niespodziewanie goście spiliły to spotkanie, wygrali 47-43, a spotkaniu przyglądał się nasz reporter Jacek Marciniak.
Super trener!
Szczęśliwy trener Polonii Piła Waldemar Sison.
Przyjechaliśmy, żeby walczyć, a jak walczymy, to walczymy o zwycięstwo. Najpierw początkowym planem był bonus. Jak to już osiągnęliśmy, już była szansa, żeby dwa punkty stąd zgarnąć, a udało się pełną pulę. No jestem przeszczęśliwy.
Mecz zacięty.
W drugiej lidze są wyrównane drużyny i wszystkie mecze będą zacięte. A że dzisiaj akurat nam może nie tyle sprzyjało szczęście, po prostu byliśmy lepsi. Równa forma prawie wszystkich zawodników. To zadecydowało. Nasz młodzieżowiec Dan Gilks, on w sumie przeważył to na naszą korzyść. Ale z postawy wszystkich zawodników jestem zadowolony. Z młodzieżowców naszych, polskich, mimo że nie przywieźli punktów, ale pokazali się z dobrej strony, dowieźli to, co mieli dowieźć i z tego też jestem zadowolony. Jakim bym był trenerem, jakbym nie wierzył w swoją drużynę? Inaczej by było może, gdybyśmy przegrali ten mecz, to nie wiem, co bym powiedział, ale przyjeżdżając na mecz, walczymy o zwycięstwo i dzisiaj się udało.
Maciej Jonder, trener Kolejarza.
Szkoda, przegraliśmy, ale niestety nie da się wygrać meczu trójką zawodników. Mam tu w drużynie tylko Damiana Balin na dzień dzisiejszy, Ryana Douglasa i Franka Majewskiego, młodzieżowca, który walczy, a reszta drużyny to słabo, bardzo słabo. Walczyła ta trójka, reszta to też się starała tam dołożyć punktów, ale słabo to wyglądało na to, że z ich strony.
To ci pana najbardziej zawiódł?
Zawiódł mnie Drukemp. Niestety, miesiąc czasu przerwy, reszta chłopaków trenowała, on miał czasu, żeby przyjechać trenować, no to trudno.
Też trochę wybiły was z rytmu te trzy wykluczenia.
Do tego już się przyzwyczailiśmy, wszyscy nam robią pod górkę sędziowie, także w zeszłym roku ten sam sędzia sędziował zawody z Poznaniem, także byłem przygotowany na takie coś.
Co dalej?
Zobaczymy.
Lider Kolejarza Damian Baliński.
Zabrakło gdzieś tam punktów ogólnie wszystkich po jednym punkcie, jakby każdy dołożył, to byłoby inaczej, no ale co mecz jest ta sama historia i trzeba się męczyć jakoś, nic to się jakoś nie układa, więc no szkoda, bo mecz był do wygrania, no ale niestety każdy gdzieś tam jeden bieg zeszł i tych punktów zabrakło niestety.
Ale robiłeś wszystko, co mogłeś, mówiąc prawdę, tak to wyglądało z trybun.
Tak, no oczywiście w każdym biegu dawałem swojego maksa, no niestety silnik też nie jest w stanie tylu biegów pod rząd wytrzymać w najlepszej kondycji, bo jednak temperatura dzisiaj była dość wysoka. Praktycznie każdy bieg miałem jakiś dość ostry. Mi to jakby nie przeszkadza, aczkolwiek niestety no silnik nie dał rady do końca ujechać w swojej najlepszej dyspozycji, bo niestety no tych biegów było dużo pod rząd i tu w ostatnim biegu no już kompletnie nic nie działało i praktycznie nie było mocy, więc tak naprawdę nie było czym się odepchnąć. Ta temperatura też zrobiła swoje, że w tym ostatnim biegu no już kompletna klapa była i praktycznie pozamiatane.
Ale mecz był zacięty i wyrównany, powiedzmy szczerze.
Tak, oczywiście, ale nie o to nam chodziło. Chcieliśmy to wygrać i to najlepiej byłoby za 3 punkty. Niestety przegraliśmy i są też duży smutek.
Miałeś pecha, ponieważ jesteś wykluczony za dwukrotną ostrzeżenia.
Wydaje mi się, że to wykluczenie, kłóciłbym się o to, szczerze powiem, ale na pewno to pierwsze ostrzeżenie było słusznie przyznane, ale to drugie nie wydaje mi się.
Junior Kolejarza Rawicz, Franciszek Majewski.
Gdzieś tam z tyłu głowy to jednak było, ale starałem się skupiać na taśmie i na starcie, żeby jak najlepiej spod tej taśmy wyjechać. Przeszarżowałem, ale kolega przede mną trochę gazu zamknął i ja już zamknąłem do pełna, bo wjechałbym mu w tylnie koło i za szeroko wjechałem. Dokładnie wszyscy tutaj walczyliśmy jak najlepszy wynik, ale no nie przyniosło niestety to rezultatów. Determinacją? Starałem się walczyć, starałem czegoś szukać. Tak jak każdy tutaj, każdy dał się 100%.
Za kwadrans godzina 19 w audycji w sportowym rytmie pozostajemy przy wydarzeniach żużlowych, choć tym razem nie w kontekście rywalizacji na ligowych torach, ale ciekawego wydarzenia i spotkania, które w sobotę 8 lipca o godzinie 14 odbędzie się w Poznaniu. Wtedy zaplanowano w stolicy Wielkopolski żużlowy mecz Polska kontra reszta świata. O szczegółach Grzegorz Hałasik i jego rozmówcy.
Trener żużlowej reprezentacji Polski, Rafał Dobrucki. Mecz Polska-reszta świata. Za chwilę drużynowy Puchar Świata. To takie przetarcie dla reprezentacji Polski?
Tak, to na pewno jest przetarcie dla reprezentacji. Kolejna okazja do sprawdzenia się, wyciągnięcia wniosków, bo tor w Poznaniu jest torem takim dość też szybkim. Wymaga dobrego sprzętu. Podobnie jak we Wrocławiu. Tam też niekoniecznie, we Wrocławiu szczególnie, nie decyduje start, jak możemy to oglądać choćby na Grand Prix czy meczach ligowych. Tutaj w Poznaniu troszeczkę mniej, ale też na pewno jest to dosyć szybki tor.
A jeśli chodzi o skład reprezentacji Polski, czy coś możemy dzisiaj powiedzieć?
No dzisiaj niestety nic nie możemy powiedzieć, ponieważ to jest dużo znaków zapytania, również takich medycznych, bo czekamy za zawodnikami, którzy wracają po kontuzji, a myślę, że są tutaj dużym punktem reprezentacji, więc czekamy, już rozpoczynają, wracają do treningów, więc czekamy. Myślę, że będzie skład optymalny do tego, co będziemy potrzebować. No nie ukrywajmy, że to są ważne zawody, to jest etap przygotowań już taki, który się tam gdzieś pali na czerwono, więc będą zawodnicy, którzy potrzebują też jakby kolejnych kółek objeżdżenia się, przetarcia, więc myślę, że będzie ciekawie.
Aleksander Oktajew, zawodnik, który pojedzie w barwach reszty świata, ale to jest zawodnik PSŻ-tu Poznań. No kto jak to, ale z tych zawodników, którzy tu przyjadą do tej zagranicznej drużyny, pan akurat ten tor powinien znać.
Tak, znam, ciut już poznałem ten tor i wiem mniej więcej, jak on się zachowuje, co od niego oczekiwać, także jak najchętniej będę pomagał chłopakom, którzy będą potrzebowali, którzy będą chcieli tej pomocy rozkrywać ten tor, aby dać dobry odpór i dobry bój reprezentacji Polski.
Tor w Poznaniu jest długi, można szybko na nim jechać?
Tak, tor długi, metry pozwalają na nim szybko jechać, w zależności w jaki sposób będzie przygotowany. Ostatnie treningi, zawody nam pokazują na to, że on jest mega techniczny, więc zawodnicy są doświadczeni, będą jeździli. Walki nie zabraknie, widowiska również.
W stawce niezłych zawodników może pan się pościgać. No w pierwszej lidze takich nie ma.
Tak, można się pościgać szybko, ostro i bezpiecznie.
Na drugi dzień czeka was ważny mecz w Łodzi z PSŻ-tem Poznań w kontekście walki o utrzymanie w pierwszej lidze.
Nie narzekam, więc wystarczy się przespać parę godzin i z dobrym humorem iść dalej w walkę, więc dobre kolejne zawody. Nie ukrywam, że dla mnie to nie będzie łatwo. Chcę pomóc swojej drużynie i chcę dobry mecz zaliczyć z naszymi chłopakami. Bardzo wierzę w to, żeby wszystko będzie grało na moją korzyść.
Karolina Jankowska, One Sport, promotor, organizator meczu Polska Reszta Świata. Wiemy już, że Aleksander Oktajew, reprezentant Ukrainy, pojedzie w drużynie Reszty Świata. Prowadzi Adam Skórnicki. I kogo jeszcze Adam Skórnicki będzie miał w swoim składzie?
Zaprosiliśmy do składu drużyny Reszty Świata takich zawodników jak przede wszystkim Jasona Doyle'a, Australijczyka, który jest dwukrotnym mistrzem świata. Także mocna reprezentacja duńska Anders Thompson oraz Jonas Seifert-Salk. Poza tym jeszcze jeden Australijczyk, Max Frick, z Łotwy Andrzej Lebiediew.
Będą mieli z kim się Polacy ścigać?
No ja mam nadzieję, że pod dowodzeniem Adama Skórnickiego, który jest też doświadczony w byciu kierownikiem drużyny oraz bycie trenerem, dadzą Polakom trochę popalić, żeby nie był to taki jednostronny mecz, tak? Chcemy, żeby było dużo emocji na poznańskim Golęcinie.
Za 8 minut godzina 19, pierwszą godzinę dzisiejszej audycji w sportowym rytmie rozpoczęliśmy od piłki nożnej i na futbolu zakończymy. Tym razem w roli głównej poznańska Warta, która dziś rozgrywa pierwszy mecz sparingowy przed startem nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. W Grodzisku Wielkopolskim rywalem zielonych jest rumuński zespół Farul Konstanca. To spotkanie obserwuje m.in. rzecznik prasowy Warty Poznań Piotr Leśniowski. Dzień dobry Piotrze, witamy na antenie Radia Poznań.
Dzień dobry, kłaniam się.
Zakończyła się już z tego, co wiemy, pierwsza połowa tego spotkania. Mówiliśmy na naszej antenie, że Warta prowadziła 1-0. Z tego, co wiem, udało się nawet ten rezultat poprawić. Jak wyglądała ta pierwsza odsłona w wykonaniu podopiecznych trenera Dawida Szulczka? W jakim składzie przystąpił zespół zielonych do tego spotkania? Co możesz powiedzieć o tym pierwszym meczu sparingowym do tej pory?
No zacznijmy może od składu. Tutaj ten skład daleki od optymalnego. Wiadomo, że nie wszyscy zawodnicy tutaj na progu przygotowań do sezonu są w pełni zdrowia. Między innymi Adam Zrelak, Wiktor Pleśnierowicz, Konrad Matuszewski to są ci gracze, którzy tu z trybun oglądają poczynania swoich kolegów. Nie ma jeszcze z nami Dimitrisa Stavropulosa, który jeszcze przez kilka tygodni nie będzie zdolny do treningu. Także mówię, ten skład taki daleki od optymalnego, a wynik na boisku myślę, że lepszy niż można było przypuszczać. Mistrzowie Rumunii tutaj uszykowali najmocniejszy skład na mecz z Wartą. Wcześniej grali dzisiaj sparring z Czechami, z czeską drużyną, przegrali go 0-5. Tam grały rezerwy, dziś a podstawowy skład wyszedł na mecz z Wartą. A przypomnę, że Rumunii za tydzień grają mecz o Superpuchar, a za półtora tygodnia już pierwsze spotkanie z 4-5 Tiraspolo w drodze do grupy Ligi Mistrzów, jaki taki jest plan tutaj drużyny Georga Hadziego. No i rywale zielonych dosyć mocno ruszyli do przodu, przez pierwszy kwadrans tutaj naciskali na Wartę na jej połowie, ale po tym właśnie kwadransie skuteczny atak wyprowadziła Warta i wyszła na prowadzenie po takim ładnym pierwszym strzale Stefana Sawicza przy tak zwanym krótkim rogu. To prowadzenie zostało podwojone w ostatniej minucie pierwszej połowy. Stefan Sawicz był faulowany w porukalnym i jedenastkę skutecznie wykonał Kajetan Szmyt. No nie bez problemu, bo bramkarz interweniował, piłka odbiła się od jego rąk, ale wylądowała ostatecznie w siatce. No i do przerwy mamy prowadzenie 2-0.
Kilka słów o składzie było na początku, że to skład na razie jeszcze dosyć eksperymentalny. Jakie takie najważniejsze nazwiska w tej wyjściowej jedenastce? Czy jacyś nowi zawodnicy się pojawili od pierwszej minuty? Jak to wygląda?
No mamy w ataku Dario Wisingera, napastnika z Chorwacji, który tutaj pojawił się na boisku. Mamy tak naprawdę z tej żelaznej linii obrony z poprzedniego sezonu tylko Dawida Szymonowicza. Wspierają go w defensywie Mateusz Kupczak i Kamil Kościelny. Wahadłowymi są Jakub Kiełp i Wołodymyr Kostewicz. W środku pola Michał Kopczyński i Maciej Żurawski. I ofensywnymi pomocnikami są Miguel Luis oraz Stefan Sawicz. I tutaj z przodu, tak jak wspomniałem, Dario Wisinger. Po 30 minutach na murawie pojawili się Kajetan Szmyt i Wiktor Kamiński, odpowiednio za Jakuba Kiełba i Miguela Luisa.
Piotrze, ja mam też takie pytanie o takie piłkarskie didaskalia, bo sam wspominałeś o tym, że Rumunii już za chwilę rozpoczynają grę o stawkę, w tym grę o Ligę Mistrzów, a ich wyniki sparingów, no umówmy się, dalekie od ideału. Wspominałeś o tym, że dzisiaj przed południem bardzo wysoko przegrali z Czechami. Wcześniej grali także sparing z inną polską drużyną, z Pogonią Szczecin, także przegrali. Dzisiaj z Wartą Poznań przegrywają. Jestem ciekawy, jak na to wszystko reaguje Gorge Hadzi, bo też obserwujesz jego reakcję. On tak na razie spokojnie do tego podchodzi, czy tak już lekko go zdążyli jego podopieczni zirytować swoją postawą w tych sparingach?
Bardzo tutaj ekspresyjnie reagował na to, co się działo, ale pod koniec pierwszej połowy chyba już był zrezygnowany i usiadł na ławce rezerwowych. Już go nie było słychać, ale faktycznie już 50 na karku, ale nic z tego temperamentu, który pamiętamy z boisk, gdy był jeszcze świetnym zawodnikiem, tutaj nie stracił. No można powiedzieć, że wynik, nie wiem, nie widziałem poprzednich meczów Farula, tutaj wynik, no nie chcę powiedzieć, że krzywdzący, natomiast no widać, że tutaj zespół z Rumunii gra bardzo agresywnym pressingiem, w taki nowoczesny sposób, duża tutaj intensywność. Myślę, że jakbym tak miał porównać, to trochę w stylu Rakowa Częstochowa, to jest styl. Za dużo sytuacji tutaj nie było, mądrze broniła, aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że no, ten skład optymalny prawdopodobnie już nie wyjdzie na drugą połowę, tutaj sporo młodzieży zobaczymy w drugiej części gry i no, zobaczymy też, jak to się...
Jak słyszymy, w Grodzisku Wielkopolskim sporo też wiatru. Będziemy mieli okazję połączyć się ponownie z Piotrem Leśniowskim przed godziną 20. Wówczas powie nam, jakim rezultatem ostatecznie zakończyło się spotkanie sparingowe Warty z Farulem Konstanca. Piotrze, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia przed godziną 19.
I to wszystko,
do usłyszenia, pozdrawiam.
To wszystko w pierwszej godzinie naszej audycji. Za chwila muzycznego oddechu, ale pozostańcie Państwo przy radioodbiornikach także po godzinie 19. Kolejna część naszej audycji, w niej także o piłce nożnej. We'll be right back.